szanowni państwo, naszym gościem jest pan poseł Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący klubu Kukiz 15. Witam, panie pośle.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen. Kolejny dzień, gdy obraduje sejmowa komisja, nadzwyczajna komisja do spraw Amber Gold. Jak pan ocenia dotychczasowe prace? Bo wydaje się, że kolejni, których przesłuchujecie, no nie pamiętają o sprawach, a to ważne osoby, prokuratorzy, ci, którzy do sprawy mogliby wiele, wiele wnieść. Jakaś ogólna amnezja.
Tak, to prawda. To dzisiejszy pierwszy świadek komisji, którego przesłuchanie jeszcze trwa, pan były już prokurator okręgowy gdański, który już jest drugi raz świadkiem sejmowej komisji śledczej do spraw Amber Gold, pan prokurator Różycki, no zasłania się nie pamięcią, nie wiedzą, a momentami twierdzi, że po raz pierwszy słyszy o bardzo istotnych wątkach związanych chociażby z pracami prokuratury, która była w pełni podległa panu prokuratorowi Różyckiemu jako kierownikowi jednostki powszechnej prokuratury, w tym przypadku prokuratury okręgowej w Gdańsku. A całość spraw związanych z tym kulminacyjnym elementem funkcjonowania piramidy finansowej Amber Gold i spółek zależnych od Amber Gold, czyli całej tej branży lotniczej pod brandem OLT Express, przypada na aktywność prokuratury okręgowej, ponieważ to zawiadomienie BGŻ-u przesłane do delegatury gdańskiej Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego zostało z automatu wysłane do prokuratury okręgowej w Gdańsku i prokuratura okręgowa w Gdańsku bardzo długo procedowała. Od 24 maja do 5 lipca, kiedy to rozpoczęły się czynności procesowe związane z Amber Gold, wyznaczono prokuratora delegowanego z prokuratury rejonowej, żeby wytłumaczyć radiu słuchaczom, to jest prokurator, który pochodził z jednostki niższej, tej najniższej w hierarchii prokuratury powszechnej w Polsce, czyli prokurator niedoświadczony, prokurator, który nie miał odpowiedniej pozycji, aby podejmować samodzielnie pewne decyzje procesowe. Było to działanie celowe. Mowa tutaj o pani prokurator Annie Górskiej, która była świadkiem komisji w ubiegłym tygodniu. I tutaj pojawia się również bardzo ważny wątek związany z podsłuchami procesowymi. Ponad tydzień czasu czekano, aby zdecydować się na wystąpienie z wnioskiem do Sądu Okręgowego, aby te podsłuchy zastosować. Zastosowano je wyłącznie wobec Marcina i Katarzyny P. To również jako komisję bardzo nas dziwi, dlaczego tak wąski krąg osób, które były objęte tym podsłuchem, a sam wniosek do sądu został skierowany paradoksalnie 18 lipca. To jest ten sam dzień, kiedy współpracę z OLT Express kończy Michał Tusk, czyli ówczesny syn prezesa Rady Ministrów. Tego dnia prokuratura decyduje się na taki ruch. Same podsłuchy zostają dopiero uruchomione 27 lipca. I już pierwszego dnia tych podsłuchów z rozmowy pana Emila Marata z panem Marcinem P. wynika, iż pan Emil Marat powołuje się na znajomość jego partnera biznesowego, pana Pawła Kunachowicza, z ówczesnym ministrem spraw wewnętrznych i ministrem koordynatorem służb specjalnych, panem Jackiem Cichockim. Podczas tego samego dnia padają słowa z ust pana Marcina P. świadczące o jego absolutnej wiedzy, iż ABW podsłuchuje rozmowy, które Marcin P. i pani Katarzyna P. wykonują ze swoimi współpracownikami. W następnych dniach wielokrotnie pojawia się nazwisko pana Michała Tuska, słynne telefony do pana Jarosława Frankowskiego, prezesa OLT Express Regional, kiedy to Marcin P. poleca, aby zebrać wszystkie maile, które były wykonywane wykonywane przez pana Michała Tuska pod pseudonimem Józef Bąk, ponieważ Michał Tusk kamuflował tą swoją aktywność, swoją współpracę z firmą Ambergold i spółkami lotniczymi. Taką ciekawostką bardzo istotną jest fakt, iż 5 lipca, czyli w tym dniu, kiedy to prokuratura okręgowa wysyła pismo do delegatury gdańskiej ABW, aby czynności dotyczące tego śledztwa prowadziła delegatura gdańska Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Tego samego dnia, nie wiedzieć czemu, o to pytaliśmy dzisiejszego świadka, który oczywiście nic nie wie, nic nie pamięta, dopiero tak jakby przed komisją dowiedział się, że w ogóle była taka afera Ambergold, a jego podlegli prokuratorzy wykonywali jakiekolwiek czynności z tym związane. Tego właśnie samego dnia, 5 lipca, pełnomocnik firmy Ambergold i Marcina P., pan mecenas Łukasz Daszuta, członek Rady Nadzorczej spółki Ambergold, spółka akcyjna, wystąpił z pełnomocnictwem do reprezentowania spółki Ambergold i Marcina P. I to pełnomocnictwo zostało przyjęte. To miało oczywiście swoje bardzo daleko idące konsekwencje, ponieważ w chwili, kiedy już w sierpniu, 30 sierpnia, pan Marcin P. został tymczasowo aresztowany, to pan mecenas Daszuta stał się obrońcą, pełnomocnikiem pana Marcina P., osoby, która miała już postawione 3 zarzuty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w ramach Ambergold. I wówczas prokurator Anna Górska 25 września zezwoliła na kontakt bez jakiejkolwiek kontroli ze strony czy to funkcjonariuszy policji, czy to funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, o Służbie Więziennej już nawet nie wspomnę, zupełnie nieskrępowany kontakt, a osoba pana Daszuty jest bardzo silnie związana z małżonkami P., bo była to osoba najbliższego zaufania, osoba, która współpracowała z nimi od samego początku. Tak więc tych wątków jest bardzo wiele,
bardzo dużo ciekawych, tak się...
jak również nawet kwestie związane z wiedzą, jaką pan prokurator okręgowy posiadał i co z nią zrobił w kwestii dotyczącej tych rzeczonych podsłuchów, bo należało te osoby przesłuchać. Nic się niestety nie stało. No oczywiście również panu prokuratorowi odświeżyliśmy troszeczkę pamięć, ponieważ twierdził, że od 20 lipca do 20 sierpnia był na urlopie. Żadnych czynności procesowych w tym newralgicznym momencie nie podejmował. Natomiast w notatkach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego widnieje jako osoba, która blokuje postawienie zarzutów Marcinowi P. Jest słynna notatka sygnowana datą 17 sierpnia, a spotkanie miało miejsce 15 sierpnia, czyli święto nasze narodowe w prokuraturze apelacyjnej w Gdańsku, jak również notatki, które były podpisywane nawet z godziną dokładną 19.20 14 sierpnia i pan prokurator Różycki bardzo się dziwił, gdzie on mógł to podpisywać. Ja mu sugerowałem, że w czasach Platformy najczęstszym miejscem tego typu spotkań był albo śmietnik, albo najbliższy trzepak, bo tam najczęściej państwo załatwiali tę sprawę. No bo jeśli prokurator okręgowy, szef prokuratury powszechnej tej instancji nie wie, w którym miejscu podejmuje czynności urzędowe, no to pokazuje, w jakiej sytuacji było państwo polskie zarządu Platformy i PSL.
Panie pośle, no ale to wskazuje na, bo mamy już dosyć szeroki obraz, na działania niezależne czy działania, nie wiem, zlecone, bo tutaj czy powiemy, że to opieszałość, jeżeli chodzi o działania, zwlekanie z działaniami wobec twórców piramidy finansowej, czy utrudnianie? Bo to są poważne, można powiedzieć, zarzuty. I teraz, czy ktoś właśnie działa niezależnie, czy to tak po prostu wychodzi, czy te służby są takie upośledzone, czy też wynika na działania z rozmysłem, bo pytanie stawiamy takie dlatego, że wielu ludzi ucierpiało, tak? I teraz pytamy się o silne państwo, kto nadzoruje takie działania, kto nie powinien do tego dopuścić, żeby to takie sito, przez które wszystko można powiedzieć, przejdzie.
Nie mam wątpliwości. Mogę kategorycznie stwierdzić, że były to celowe działania mające na celu utrudnienie toczącego się postępowania. Świadczą o tym chociażby 3 notatki funkcjonariusza Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego ze spotkań, czy to w prokuraturze okręgowej, czy w prokuraturze generalnej Warszawy, co pokazuje jakby skalę problemu, gdzie uczestniczą osoby z kierownictwa, czy prokuratury, czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a nawet spotkanie w prokuraturze apelacyjnej w Gdańsku, gdzie funkcjonariusze ABW żalą się, iż na ich wnioski dotyczące postawienia zarzutów i zastosowanie tego najsurowszego środku zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania, prokuratura i nawet sam osobiście pan prokurator Różycki twierdzą, iż trudno jest postawić zarzuty, ponieważ brak znamion czynu zabronionego, jak również brak osób, które byłyby poszkodowane. Ja przypomnę, w tym samym czasie cała polska opinia publiczna obserwuje ogonki, które ustawiają się do oddziałów Amber Gold i próbujące wyciągnąć swoje oszczędności, często oszczędności całego życia. A w sytuacji, kiedy to prokurator twierdzi, iż nie może tych czynności podjąć, bo upadek Amber Gold byłby przypisywany funkcjonariuszom prokuratury czy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, wydaje się kuriozalny. No, ja nie spotkałem się z sytuacją, aby prokuratorzy patrzyli na dobro poszczególnych przedsiębiorców, kiedy mówiąc wprost, wpadają do nich do domów i konfiskują komputery ich dzieci, które nie mają żadnego związku ze sprawą, ale w ramach prowadzonych czynności tego typu działania są standardem. Dziwię się tego typu tłumaczeniom i one absolutnie wskazują na celowe działania. Przy czym mamy do czynienia z o wiele szerszą skalą zjawiska. W mojej ocenie w kwietniu bądź w maju, na samym początku maja 2012 roku, Donald Tusk zorientował się, iż jego syn został wciągnięty niczym sztuczny satelita na orbitę zorganizowanej grupy przestępczej, która funkcjonowała w Gdańsku, która się nazywała Amber Gold. W tym układzie oczywiście uczestniczyli jego koledzy partyjni z Platformy Obywatelskiej. Myślę tutaj przede wszystkim o panu Tomaszu Kloskowskim, prezesie portu lotniczego w Gdańsku. To jest osoba, która przyznała się podczas prac komisji, podczas przesłuchania, iż on spowodował, iż Marcin P. zatrudnił Michała Tuska. To wywołało, podejrzewam, furię u Donalda Tuska, znając relacje innych osób, które obserwowały jego zachowanie. Wezwał generała Krzysztofa Bondaryka, szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, i rozpoczęła się operacja przewracania Amber Gold, ale w sposób całkowicie przewidywalny, sterowalny, tak aby cała odpowiedzialność spadła na Marcina i Katarzynę P., a prawdziwi mocodawcy, jak również osoby zamieszane w całą tą sprawę, a zwłaszcza prominentni politycy Platformy Obywatelskiej czy członkowie najbliższej rodziny, absolutnie nie ucierpieli w tym działaniu. I jednym z efektów było właśnie takie opieszałe działanie prokuratury. Pamiętajmy, Donald Tusk w 2012 roku zwlekał z podpisaniem sprawozdania pana prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta za 2011 rok, a więc on mógł spowodować jego odwołanie przed upływem kadencji. Stąd też takie, a nie inne zachowanie prokuratury. No, prokuratura jest w przypadku Amber Gold sprawcą nieporównywalnie większym od wszystkich innych uczestników całej afery, ponieważ ta prokuratura już w 2009 roku miała kilka zawiadomień, nie tylko od KNF-u, ale również od komercyjnych banków, które widziały zagrożenie dla całego systemu finansowego w Polsce, które płynie z funkcjonowania Amber Gold.
Mam pytanie do pana odnośnie posiedzenia Krajowej Rady Sądowniczej. Projekt nowelizacji ustawy o KRS autorstwa Prawa i Sprawiedliwości został wycofany z Sejmu. Tak wynika z informacji na stronie internetowej Sejmu. Projekt przewidywał, że pierwsze posiedzenie KRS-u po zwolnieniu stanowiska przewodniczącego Rady zwołuje prezes Trybunału Konstytucyjnego. Mamy sytuację patową. No, jak wprowadzić skuteczny instrument, tak umożliwiający w takiej sytuacji szybkie zwołanie posiedzenia KRS-u i wybór przewodniczącego? Jakie rozwiązanie ma na to pana partia, pana klub Kukiz 15?
Moim zdaniem diagnoza posłów Prawa i Sprawiedliwości jest słuszna, to znaczy opieszałość pierwszej prezes Sądu Najwyższego, pani profesor Małgorzaty Gersdorf, no jest podyktowane no, chęcią sparaliżowania pracy Krajowej Rady Sądownictwa, ale również w tej perspektywie wejścia w życie ustawy o Sądzie Najwyższym, co nastąpi 5 kwietnia, spowoduje paraliż dwóch organów konstytucyjnych państwa, również obok KRS-u Sądu Najwyższego. Propozycja posłów Prawa i Sprawiedliwości, aby zastąpić w artykule 20 ustęp 3 ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa organu Sądu Najwyższego, jakim jest pierwszy prezes Sądu Najwyższego, prezesem Trybunału Konstytucyjnego, jest rozwiązaniem w mojej ocenie obarczonym wadą, to znaczy nie ma żadnych związków ustrojowych, funkcjonalnych między Krajową Radą Sądownictwa a Trybunałem Konstytucyjnym. Ja w mediach zapowiadałem, kiedy ten projekt pojawił się, iż nasz klub złożyłby poprawkę mającą na celu no, uzdrowienie tego mechanizmu, a mianowicie jeśli w ciągu 14 dni od opróżnienia Urzędu Przewodniczącego Krajowej Rady Sądownictwa pierwszy prezes Sądu Najwyższego nie zwoła i nie poprowadzi tego pierwszego posiedzenia w celu dokonania wyboru przewodniczącego KRS-u, to po upływie tych 14 dni inny członek Krajowej Rady Sądownictwa, a mianowicie prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego, uzyskiwałby to samo uprawnienie. W mojej ocenie skupienie się na konstytucyjnych członkach Krajowej Rady Sądownictwa i danie im tego uprawnienia, z którego nie korzysta pierwszy prezes Sądu Najwyższego, byłoby rozwiązaniem najbardziej ekwiwalentnym. To znaczy nie łamiemy w żaden sposób przepisów konstytucji, zachowujemy ducha instytucji, a jednocześnie rozwiązujemy ten problem, który w tej chwili mamy, ponieważ prezes Naczelnego Sądu Administracyjnego w żaden sposób nie podlega tym zmianom, które wynikają z ustaw uchwalonych już w tej chwili przez Sejm, a również i nastawienie prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego do tak zwanej reformy wymiaru sprawiedliwości jest no, nieporównywalnie bardziej życzliwe niżeli przedstawicieli Sądu Najwyższego.
W styczniu trafiła do Sejmu projekt, obywatelska inicjatywa, która znosi możliwość zabijania dzieci nienarodzonych ze względu na ciężkie i nieodwracalne wady płodu, tak zwana przesłanka eugeniczna. No i miała się tym zająć Komisja Polityki Społecznej i Rodziny z zalecenia zasięgnięcia opinii Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I dziś właśnie ma być jakaś opinia tej ustawy Zatrzymaj Aborcję, tej inicjatywy ustawodawczej. Jak pan patrzy na te sprawy? Czego się możemy dziś spodziewać po tej opinii?
W tej chwili równolegle praw człowieka. No jestem przekonany, że ten punkt 4 porządku posiedzenia dzisiejszego Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka przebiegnie pozytywnie dla tych wszystkich, którym leży na sercu kwestia ochrony życia człowieka od poczęcia do naturalnej śmierci. Ponieważ ja pragnę zwrócić uwagę na jedną rzecz. Sama przesłanka sugerująca, wyłącznie sugerująca, jeszcze nie przesądzająca o chorobach, o uszkodzeniach dzieci poczętych, a nienarodzonych, już jest przesłanką, aby dokonywać aborcji. Nie ma żadnych wiarygodnych badań, które mówiłyby chociażby o błędach medycznych w diagnostyce, kiedy to same badania prenatalne czy wcześniejsze badania mogą sugerować w sposób mylny i zaburzający rzeczywistość wady rozwojowe dziecka, które w następnych fazach rozwojowych okazują się tylko i wyłącznie błędami lekarskimi. A ta przesłanka pozwala na zabijanie dzieci, co jest rzeczą straszliwą. Ja uważam, że to jest na razie jeden mały krok w walce tych wszystkich, którzy no, określają się ludźmi wiary, którzy traktują życie od momentu poczęcia do naturalnej śmierci. Pamiętajmy, że mamy 3 przesłanki wyłączające odpowiedzialność karną za zabójstwo dzieci nienarodzonych. Oprócz tej przesłanki eugenicznej, o której usunięcie w tej chwili walczymy, mamy jeszcze przesłankę wynikającą z przestępstw, która jest absolutnie minimalna. Są lata w Polsce, gdzie według statystyk Ministerstwa Sprawiedliwości w ogóle nie dokonuje się tych aborcji, więc warto by było tą przesłankę również usunąć. No i warto również zastanowić się nad usunięciem tej ostatniej dotyczącej kwestii po poczęcia dziecka wskutek czynu zabronionego, bo to rozwiązanie w mojej ocenie, pomijając już kwestię natury moralnej, jest po prostu bardzo słabo dopracowane od strony legislacyjnej, no bo czymż jest poczęcie wskutek czynu zabronionego, czy też złamaniem prawa, no chociażby poczęciem dziecka w przestrzeni publicznej. To jest wykroczenie. To jest przykład absurdalności tego przepisu. Ja trzymam kciuki i będę sam dzisiaj głosował za pozytywnym, za opiniowaniem tego projektu ustawy i liczę, że na środowym posiedzeniu Komisji Rodziny i Polityki Społecznej projekt ten zakończy się sprawozdaniem, tak aby Sejm mógł na forum plenarnym wysłuchać sprawozdania komisji i przejść do trzeciego czytania, czyli do uchwalenia ustawy, która eliminuje przesłankę eugeniczną jako przesłankę dopuszczającą dokonywanie aborcji w tym konkretnym przypadku. To jest ponad 2000 aborcji dokonywanych rocznie w Polsce. W mojej ocenie w wielu przypadkach absolutnie nadużywane.
Bardzo dziękuję, panie pośle, za rozmowę, za komentarz. Szczęść Boże.
Bardzo dziękuję. Z panem Bogiem, dziękuję.
Naszym gościem był pan poseł Tomasz Rzymkowski, wiceprzewodniczący poselskiego klubu Kukiz 15.